popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Instytut Zachodni imienia Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu świętuje 80-lecie. Z tej okazji w naszym studiu była dyrektor profesor Anna Wolf-Powęska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Trzeba powiedzieć, że Instytut powstawał w szalenie ciekawych okolicznościach, jeśli chodzi o możliwość badania relacji polsko-niemieckich.
Tak, no w wyniku dramatycznych wydarzeń po zakończeniu II wojny światowej nastąpiły zmiany terytorialne, przesunięcie granic. I właściwie głównym celem powołanego Instytutu Zachodniego w 1945 roku było zbadanie przejętych tych terenów ziem zachodnich, północnych, z całym ich potencjałem ekonomicznym i kulturowym. Uznano, że ta wiedza o tych ziemiach, o społeczności, no, stanowi bardzo atrakcyjny przedmiot badawczy. Stąd w pierwszym okresie koncentracja właśnie na tych zagadnieniach. Ale też pierwszy dyrektor Instytutu, profesor Zygmunt Wojciechowski, takie bardzo ambitne zadania stawiał. Uważał, że rolą Instytutu jest duchowe zespolenie narodu polskiego z tymi odzyskanymi, a dla Niemiec utraconymi ziemiami zachodnimi i północnymi.
Co to znaczy duchowe zespolenie?
To znaczy, że ta wiedza o tych terenach ziem zachodnich, północnych ma być dla społeczeństwa bardzo ważna. No właściwie chodziło o to, żeby badać te tereny. Zresztą pierwsze badania terenowe to były właśnie wyprawy na Pomorze Zachodnie i Ziemia Lubuska, i to pracownicy Instytutu te badania terenowe wykonywali. Ale też pierwsze publikacje, które powstawały, odzwierciedlały, co się działo w stosunkach polsko-niemieckich. 1000 lat zmagań w sąsiedztwie traktowano jako niemal ciągłość tych negatywnych stosunków. Oczywiście okres zimnej wojny, całe 40-lecie konfrontacji ideologicznej, politycznej, no nie sprzyjało. Aktywność związków wypędzonych, wysiedlonych. W Instytucie do dzisiaj z pewnością są wszystkie gazety, które wydawały ziomkostwa Ślązaków, Pomorzan. To oczywiście nie mogło sprzyjać, tworzyć żadnego klimatu porozumienia. Trzeba było sporo czekać na pierwszy przełom w 1970 roku, podpisanie traktatu o podstawach normalizacji sąsiedztwa, ale przede wszystkim myślę, że pierwsza wizyta przywódcy zachodnio-niemieckiego w Polsce, Willy Brandta, miała nie tylko symboliczny charakter, ale też taki punkt zwrotny.
Czyli koniec myślenia my, oni?
No niezupełnie.
Niezupełnie.
Mentalność ludzka nie nadąża za zmianami politycznymi i w końcu sąsiedzi się nie zmienili. Nie zmieniliśmy nastawienia. Ja myślę, że żeby minimum zaufania było, to jednak musi być też to minimum wiedzy wzajemnej o sobie. A ta wiedza była wypaczona, była zideologizowana, upolityczniona. Dlatego myślę, że dopiero tak prawdziwy przełom to 1990 rok, gdzie otwarte szeroko granice, wymiana idei, ludzi.
Myślę, że warto też wspomnieć, że Instytut Zachodni prowadził pionierskie w Polsce badania dotyczące integracji europejskiej.
Tak, oczywiście w latach 70. Instytutowi powierzono ważną funkcję, mianowicie zakład ekonomiczny. Od tej pory miał integrować, koordynować wszystkie badania nad integracją europejską w naszym regionie środkowoeuropejskim. W Instytucie rozpoczęła pracę wspólna polsko-niemiecka komisja podręcznikowa i forum polsko-niemieckie. To były, powiem, instytucje, które dla relacji wzajemnych miały bardzo, bardzo ważne znaczenie.
Pani kierowała tą instytucją w latach 1990-2004. Jak w tym czasie pani ocenia rolę Instytutu Zachodniego?
Miałam szczęście, że mogłam kierować Instytutem w momencie przełomu. I to był taki czas, powiedziałabym, najbardziej romantyczny i idealistyczny, ponieważ no, Polska też po otwarciu granic stała się atrakcyjnym państwem, ciekawym dla Niemców, którzy przyjeżdżali u nas, mieli odszczyty, konferencje międzynarodowe. Ta wymiana no, zintensyfikowana była, więc to było szalenie mobilizujące, ale też wzrosła odpowiedzialność. Myślę, że ranga Instytutu jako koordynującej badania niemcoznawcze była bardzo ważna. No dzisiaj ta instytucja Forum Polsko-Niemieckie i Wspólna Komisja Podręcznikowa mają już inne funkcje. To już jest dzisiaj normalizacja i ostatnio wydano wspólny podręcznik historii Europy, więc to jest jakieś znaczenie, ale też oczywiście pewne wpływy polityczne poszczególnych partii nie pozostawały bez echa na tym, co się działo w Instytucie.
Właśnie, po ostatnich wyborach parlamentarnych dużo mówiło się o tym, że Instytut został upolityczniony. Przypomnę, że w Radzie Instytutu byli politycy Prawa i Sprawiedliwości. To jest coś, co będzie rzucało się cieniem na renomę Instytutu przez jeszcze kolejne lata?
Myślę, że takiego działania nie ma, ponieważ pracownicy naukowi są wartością samą w sobie.
Czyli nieważne, kto w tej radzie się znajdzie, tak, czy tak. Obsadzi teraz rząd też w jakiś sposób.
Tak, nie wywarło to wpływu, że tak powiem, na prace naukowe pracowników, którzy no myślę, że są odporni na te na wszystkie zmiany partii politycznych. Muszą być odporne, bo w końcu nauka chce zrozumieć świat, a polityka chce go zmieniać, więc to są jednak zupełnie odmienne funkcje. Nauka potrzebuje dystansu, wyciszenia. Polityka idzie na skróty i rozgrywa się przy świetle Jupiterów, więc to są odrębne role, odrębne funkcje.
A może trzeba było jakoś systemowo odpolitycznić Instytuty Zachodni? No wiem, że już teraz są zastrzeżenia co do nowego składu Rady.
Nie będę się wypowiadała na tematy personalne, bo to nie jest jeszcze gotowa, prawda, oferta.
To powiedzmy o tym systemie. Może nie powinno w ogóle być powoływania Rady Instytutu przez resort?
Myślę, że partie polityczne nie powinny mieć wpływu na ani na pracę Instytutu, ani na radę programową. W końcu to powinni być fachowcy, ludzie, którzy zajmują się stosunkami polsko-niemieckimi, chociaż dzisiaj Instytut jest nie tylko niemcoznawczy. Dzisiaj to ten przymiotnik zachodni bardziej znaczy świat zachodni, prawda?
No, mamy też ekspertów od NATO na przykład.
Właśnie, no trudno dzisiaj zajmować się stosunkami polsko-niemieckimi, nie uwzględniając relacji niemiecko-rosyjskich, prawda? Także to jest... Trzeba szerzej na to spojrzeć i myślę, że dzisiaj Instytut ma analityków, którzy tymi najbardziej newralgicznymi problemami się zajmują.
A jest jeszcze potrzebny, bo mówiło się też o możliwej nawet likwidacji.
Takie zakusy były i w latach 50., kiedy profesor Gerard Labuda musiał ratować Instytut Zachodni. Podporządkowanie Instytutowi Polskiej Akademii Nauk na pewno nie posłużyło. Instytutowi były ciągle organizacyjne i finansowe problemy. Dzisiaj jest bezpośrednio podporządkowany kancelarii premiera. To jest i dobre, i dla mnie niezupełnie idealne rozwiązanie, ponieważ taka instytucja jak Instytut Zachodni, podobnie jak Instytut Wschodni, Ośrodek Badań Wschodnich w Warszawie, powinien być zupełnie niezależny, w którym tylko fachowcy funkcjonują i kierują placówką.
Wiem, że trudno mówić o takich rzeczach w dużym skrócie, ale jak pani obecnie widzi relacje polsko-niemieckie? Czytam wiele komentarzy, że tak naprawdę niewiele się zmieniło, że jest podobnie tak jak za rządów Zjednoczonej Prawicy, czyli nie najlepiej.
Ja bym powiedziała, że to jest normalne między sąsiadami. Oczywiście klimat tworzą przywódcy, aktualni politycy. Kanclerz Olaf Scholz jest najbardziej bezbarwny w historii Niemiec. Jest też bardzo krytycznie oceniany, ale Niemcy przechodzą trudną fazę. po decyzji Angeli Merkel w 2015, kiedy powiedziała, kiedy właściwie zaordynowała Willkommen Kultur, otworzyła szeroko drzwi dla niekontrolowanej migracji, jest oczywiście dzisiaj bardzo krytykowana, ale ja się z tym nie zupełnie zgadzam, ponieważ no jest to problem, który wymaga rozwiązań systemowych, nie tylko od Niemiec, ale od Unii Europejskiej. I Niemcy są chyba najbardziej państwem socjalnym w Europie i rzeczywiście zapewnienie takie minimum egzystencji, jak hotele czy miejsca specjalne w szkołach dla dzieci imigranckich, gdzie specjalnych nauczycieli się zatrudnia, no jest bez precedensu. Żaden inny kraj nie może konkurować, ale społeczeństwo już się na to nie zgadza, ponieważ sytuacja gospodarcza jest zupełnie dzisiaj inna niż 20 lat temu. I no, czekają nas tam pewne zmiany, bo i zmiana rządu będzie i w Niemczech, i we Francji. No, mamy kryzys na Bliskim Wschodzie, wpływ też Chin, konkurencja, więc ja myślę, że mamy najmniej przewidywalne czasy, jeżeli porównamy po 1945 roku.
Trudno pewnie będzie już wycofać się z decyzji o otworzeniu granic, zaproszeniu tych migrantów. Pewnie długo byśmy jeszcze mogli o tym mówić. Chcę zapytać o Friedricha Merca, czy faktycznie będzie nowym kanclerzem i co to będzie oznaczało dla Polski?
Myślę, że no, Hadecja dużym prawdopodobieństwem przejmie władzę, a w związku z tym kanclerzem będzie pan Merc. Co to znaczy? Myślę, że Hadecja miała dobre relacje z Polską i nie sądzę, żeby tutaj miało co się w relacjach polsko-niemieckich pogorszyć. Były nijakie w ostatnich czasach, więc wynika to trochę z tego, że kiedyś byli politycy i w Polsce, i w Niemczech, posłowie do Bundestagu i do Sejmu, którzy mieli szczególne zainteresowanie, dla których relacje polsko-niemieckie były bardzo ważne. Dzisiaj takiej sytuacji już nie ma.
Jesteśmy jednym z państw.
Jednym z państw, są bardzo newralgiczne problemy polityczne, które Niemcy muszą rozwiązywać. My też mamy po wschodniej granicy wojnę, więc to jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast myślę, że warto powiedzieć, że relacje międzyludzkie, między instytucjami poszczególnymi, w poszczególnych dziedzinach życia, w kulturze, w nauce, a szczególnie w lokalnej polityce samorządowej, partnerstwa miast, które miały kiedyś miejsce i które kultywowane są dalej, one spowodowały, że zbudowane zostały pewne fundamenty i musiałoby się, nie wiem co wydarzyć, żeby zniszczyć to, te podstawy i te fundamenty.
Państwa i moim gościem była wieloletnia dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu, profesor Anna Wolf-Powęska. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.